Z tej niekończącej się cały czas Rady Europejskiej zwracamy nasz wzrok i naszą uwagę na wschód. W studio Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, publicysta, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi w Erewaniu. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry.
I wrócimy do Gruzji. Myśmy zrobili kiedyś cały dzień poświęcony Gruzji nie tak dawno temu, bo i te protesty w Tbilisi, ale też w Batumi, w Kutaisi miały miejsce kilkanaście dni temu. No i od tej pory kilka dni żeśmy się Gruzją zajmowali, a potem cisza w polskim ich mediach, jak makiem zasiał.
To jest w ogóle choroba mediów, niestety, że męczą się nawet najważniejszymi wydarzeniami, że jeżeli coś się dzieje za długo, to przestaje przyciągać uwagę, a tymczasem protesty w Gruzji trwają cały czas. Cały czas sytuacja jest wysoce niestabilna i cały czas, tak na dobrą sprawę, to my nie wiemy, kto to wszystko podpalił i dlaczego. Możemy się próbować domyślać, ale niewątpliwie nie jest to w interesie Gruzinów, którzy tracą grube pieniądze, no bo jednak ograniczenie turystyki z Rosji, ale przecież nie tylko z Rosji, bo również z innych krajów, dlatego że turysta, jak się dowiaduje, że gdzieś są demonstracje i awantury, to nie przyjedzie. A Gruzja w dużej mierze żyje z turystyki.
Czyli konkludując tą pierwszą część rozmowy, to nie dlatego polskie media, proszę państwa, nie mówią o Gruzji, bo tam zrobiło się znowu spokojnie, tylko dlatego, że taki mamy charakter, a protesty cały czas trwają, jak rozumiem, ale nasilają się, czy już słabną?
Nie, są dużo słabsze. No już w tej chwili protestują tylko ci zdeterminowani. Natomiast to są cały czas wielotysięczne protesty, które wyraźnie zmierzają w jednym kierunku. Zmierzają w kierunku przerwania władzy Bidziny Iwaniszwilego. Iwaniszwili to jest największy, a właściwie tak naprawdę jedyny poważny oligarcha na terenie Gruzji, który stworzył partię Gruzińskie Marzenie, który odsunął od władzy partię Michaila Saakaszwilego, który zrobił wielkie pieniądze w Rosji, który był kiedyś w bardzo bliskim kręgu przyjaciół Władimira Putina, a który teraz próbował z marnym skutkiem tak naprawdę odbudowywać relacje gruzińsko-rosyjskie. No i to wszystko się zawaliło solidnie. Zawaliła się również, mam wrażenie, jego partia Gruzińskie Marzenie, bo w tej chwili podziały wewnątrz Gruzińskiego Marzenia są na tyle głębokie, że może dojść w ogóle do pęknięcia w rządzącej partii.
Bo na pierwszy rzut oka wszystko wygląda tak, jakby to była powtórka z którejś z kolorowych rewolucji, czy rewolucji róż, czy od innych kwiatów nazwanej, a wydaje się, że to jest tylko pierwszy rzut oka, prawda jest to nieco bardziej skomplikowana.
A mnie to przypomina raczej to, co wydarzyło się bardzo niedawno w Mołdawii, gdzie bez rewolucji doszło do głębokiej zmiany rządu. Mianowicie partia Mai Sandu, obecnej pani premier, i Adriana Anastase, czyli zwycięzcy unieważnionych w ubiegłym roku wyborów na mera Kiszyniowa, przejęła władzę w sojuszu z postkomunistami czy z partią socjalistyczną, jak zwał, tak zwał, w każdym razie z partią promoskiewską związaną z prezydentem Dodonem, a wszystko działo się po to, żeby odsunąć od władzy Wlada Plachotniuka, również jedynego oligarchę, człowieka, którego majątek jest większy niż roczny budżet Mołdawii.
Ale Mołdawia to był taki jaskrawy przypadek działania nowego koncertu mocarstw w tym samym, a tymczasem w Tbilisi mamy
właśnie co mamy.
Czy mamy oddolne protesty osób oburzonych wystąpieniem ruskiego polityka?
Umówmy się, że żadnego oddolnego protestu nie było, ponieważ pamiętajmy, że to wszystko, co się zdarzyło, łącznie z wystąpieniem Gawriłowa, to też przedziwna postać, bo to jest zajadły komunista, prawdopodobnie człowiek związany ze służbami specjalnymi, bo ci, którzy przyglądali się konfliktom, czy to w Iraku, czy w Kosowie, czy w Abchazji, wszędzie spotykali pana Gawriłowa. Taka turystyka jest dość wątpliwa bez dobrego sponsora, nazwijmy to w ten sposób. Więc wszyscy wiedzieli, ten Gawriłow, który jest przewodniczącym zgromadzenia parlamentarnego, który rok temu zdecydowało, że odbędzie posiedzenie w Gruzji. Wobec tego było wiadomo, że będą w Gruzji, że zgodziły się władze parlamentu na to, że to było w parlamencie. Z tego było wiadomo, ten Gawrilow usiądzie na miejscu marszałka i że będzie wygłaszał po rusku przemówienie.
No przecież nie po angielsku taka... będzie mówił, ani nie po
dokładnie,
gruzińsku.
Ale bo taki jest charakter tego zgromadzenia prawosławnego. Notabene formalnie Polska jest również jego członkiem. Na szczęście chyba od dłuższego czasu go bojkotujemy, ale pewności w tej materii to ja nie mam. Może ktoś się znowu zapali do tego, żeby w tym uczestniczyć. W każdym razie wszystko było wiadomo. Wszystko odbywało się zgodnie z od dawna ustalonym planem i nagle pojawiają się tysiące ludzi protestujące przeciwko temu. No, tysięcy ludzi się nie zbiera w pół godziny, bo facet po rusku gada w parlamencie gruzińskim. Ktoś to musiał przygotowywać, wiedząc, jaki będzie scenariusz wydarzeń. Czyli ma to elementy prowokacji. Jest pytanie, mówię, kto podpalił ląd tej bomby, która wybuchła w Tbilisi.
W takich zagadkach z reguły zadaje się pytanie cui bono, kto na tym najbardziej zyskuje i ten jest najbardziej prawdopodobnym podejrzanym.
A no na tym zyskują właśnie wszyscy wielcy, a przynajmniej zyskują na tym Rosjanie, no bo zwiększa się nacisk na Gruzję, bo jest podstawa do wprowadzenia sankcji, bo jest przepiękny obraz idzie na cały świat. Ci Gruzini po prostu to są wariaci ogarnięci jakąś szaleńczą rusofobią. Czyli my, Rosjanie, mamy rację. Na tym zyskują również Amerykanie, bo oni inwestują w Gruzji, angażują się w interesy i im dominacja Iwaniszwilego, który niestety zaczął przywracać przeróżne mechanizmy korupcyjne, które dość skutecznie Saakaszwili w Gruzji przezwyciężył. Więc Amerykanie też w gruncie rzeczy są zadowoleni. Jest pytanie, co o tym myślą Chińczycy, którzy też włożyli grube pieniądze w port w Anakli i wyobrażają sobie Gruzję jako punkt docelowy jednej z odnóg jedwabnego szlaku. Krótko mówiąc, Gruzja w takim stanie, w jakim była obecnie, była niewygodna dla wszystkich wielkich, więc nie powiemy w tej chwili, kto ten ląd podpalił. Prawdopodobnie Rosjanie, bo Rosjanie mieli już przygotowaną na wszelki wypadek opcję alternatywną. Bo w Gruzji miało dojść do zamieszek, ale do zamieszek w postaci ataku prawosławnych bojówek na
paradę równości,
paradę LGBT, bo w Gruzji jacyś wariaci ogłosili tydzień LGBT, tam jedną paradę. Przez tydzień miały być parady się odbywać, a jacyś wariaci sponsorowani z kolei przez Zachód przecież, bo wszystkie ambasady zachodnie latają z tymi tęczowymi flagami po Kaukazie. Jest jakby zapomniały o tym, że jest to najbardziej homofobiczny region na Ziemi. We wszystkich ankietach wychodzi, że na pierwszym miejscu, jeśli idzie o nieakceptację dla LGBT, jest Armenia, a na drugim Gruzja.
I tam miał się odbywać, został odwołany w trakcie tych już protestów przeciwko wystąpieniu pana Gawrilowa w starym budynku parlamentu w Tbilisi, bo pamiętajmy, że teraz parlament Gruzji obraduje w Kutaisi, dobrze pamiętam. I to jest rozdzielone, żeby trochę dywersyfikować władzę publiczną.
Mają dwa adresy.
Dwa mają adresy. No i teraz mamy tu układankę, tylko że Stany, nie wiem, co teraz mają uzyskać. No, jeżeli Iwaniszwili się osłabi, ale nie odejdzie, no to jeszcze bardziej będzie wpadał w ramiona Rosjan, a Amerykanie cóż z tego dostaną? No,
ja myślę, że Iwaniszwili ma odejść w zamyśle większości zainteresowanych. To się wszystko toczy. To się wszystko toczy na pewno. Najbliższe wybory, już zapowiedziano, bo to było jedyne realne zwycięstwo demonstrantów, odbędą się w systemie proporcjonalnym. A zwolennicy Iwaniszwilego wygrywali najczęściej w okręgach jednomandatowych. To jest zresztą też pan przyczynek do naszej dyskusji, bo wszędzie w tych krajach postsowieckich trwa walka o to, żeby wybory były proporcjonalne jako bardziej demokratyczne. Bo wybory jednomandatowe dają zazwyczaj mandaty oligarchom albo ludziom przez tych oligarchów sponsorowanym. No ale to już jakby zupełnie inna historia, zupełnie inny temat. W końcu to wygrali. W przyszłym roku są zapowiedziane wybory. Niewykluczone, że te wybory się jeszcze przyspieszą, jeżeli będą dalej trwały protesty. Wybory według nowej ordynacji wyborczej, które najprawdopodobniej wygrają partie opozycyjne. Wobec tego rządy Iwaniszwilego się skończą. A jeżeli się skończą jego rządy, to podobnie jak było z Plachotniukiem, myślę, że zatęskni gwałtownie za krewnymi za granicą i wyjedzie z Gruzji.
ale jeżeli będą rządy demokratyczne, mające silny mandat i być może związane z tym tłumem, który demonstruje swoje także antyrosyjskie emocje i antyrosyjskie nastawienie.
No, Gruzini to są solidni górale i oni Rosjanom tej Abchazji nie zapomną.
To jest pewne akurat, możemy, no ale wtedy jaka jest korzyść Kremla z tego, żeby Iwaniszwilego osłabiać?
Ano, Kreml rozgrywa swoją grę i ja mam wrażenie, że już bardzo dawno temu ostatnia próba takiej chamskiej ingerencji w wewnętrzne rozgrywki krajów obszaru postsowieckiego, to była próba ingerencji w wybory na Ukrainie, ale wiele lat temu, przed pomarańczową rewolucją. Wtedy przyjeżdżał Putin, ściskał się z Janukowyczem, ten Janukowycz miał wygrać i nagle zbudowało to opór społeczny. Rosjanie się już nauczyli, że należy korzystać z instrumentów demokratycznych. Oni mają pieniądze, oni mają środki przekazu. Pamiętajmy, że wszędzie tam, w różnym stopniu, ale jest oglądana rosyjska telewizja. Ja włączyłem rosyjski pierwszy kanał 2 dni temu i oglądałem opowieść o tym, że Abchazja, nie Abchazja, tylko Adżaria, czyli jedyna z tych 3 prowincji niegruzińskich, nazwijmy to, czy buntujących się, która pozostaje w składzie Gruzji, że Adżaria w rzeczywistości to jest turecka tak naprawdę. I krótko mówiąc, znowu próbujemy tu podszczuwać, próbujemy wrzucać kość niezgody pomiędzy Armenią a Gruzją, bo dzisiaj nawet czytałem ormiańskie gazety, gdzie Ormianie zaklinają się, że nie pozwolą i że powinni uzyskać, rząd powinien uzyskać gwarancję od Rosjan, nie pozwolą na to, żeby baza rosyjska, która znajduje się w Gyumri, 60 kilometrów od gruzińskiej granicy, była wykorzystana przeciwko Gruzji. Prawda? Czyli krótko mówiąc, mamy następny zgrzyt tutaj wrzucony pomiędzy Ormian a Gruzinów, którzy ostatnio dogadywali się bardzo dobrze. Oba kraje pierwsze wizyty wymieniały pomiędzy sobą, próbowały być solidarne. Jest wrzucona kość niezgody pomiędzy Azerbejdżan i Gruzję. Spór o klasztor pograniczny, który jest sporem od prawie 30 lat i nagle się podgrzał w tym roku.
No, to znaczy, że Rosja podgrzewa ten drugi region zapalny poza Europą Wschodnią. Teraz Kaukaz to miejsce, gdzie może posuwać swoje wpływy naprzód.
Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej Mołdawii, o której mówiliśmy przed chwilą, Rosjanie generalnie testują swój patent na Ukrainę. Bo oni próbują naciskać na obecny rząd mołdawski, żeby Mołdawia stała się republiką federacyjną, żeby jednym z podmiotów stało się Naddniestrze. A to jest pomysł bardzo prosty. To jest pomysł na to, że klinczują się pomiędzy sobą elementy tej federacji po to, żeby ten kraj nie odjechał, nie uciekł na zachód. No bo wiadomo, że Naddniestrze powie nie członkostwu w Unii, nie dążeniu do NATO Mołdawii. Ale być może to samo Rosjanie mają w tyle głowy w wypadku Gruzji. Dlaczego w pewnym momencie nie powiedzieć, no dobrze, no nie uznajemy tych pseudorepublik, stwórzcie państwo federacyjne, bo ci Osetyńcy i Abchazowie was nienawidzą. To jest prawdą. Nienawidzą Gruzinów. Wobec tego niech oni mają coś do powiedzenia w tym wspólnym państwie, stwórzmy federację. To w takiej federacji, jeden z podmiotów tej federacji powie nigdy w życiu do żadnego NATO, nigdy w życiu do żadnej Unii, dajcie sobie z tym spokój. I demokratycznie, proszę bardzo.
A zupełnie inny człon tej federacji gruzińskiej czy mołdawskiej zaprosi po preferencyjnych stawkach amerykańską korporację i wszyscy
tak
będą szczęśliwi.
I wszyscy będą zadowoleni. Dokładnie gdzieś tam na zapleczu szczytu w Osace czy na zapleczu spotkania szefów Rady Bezpieczeństwa będzie się ustalało tak naprawdę, jak te pakiety akcji podzielić.
Jedno oko puściliśmy do polskiej polityki przy okazji JOW-ów, to jeszcze drugie puśćmy przy okazji tej federalizacji. Może nie zagłębiajmy się w ten temat, ale sama Polska, bo to jest tak, że...
No nie, no, my w Polsce federalizacja nie grozi.
Ale już możemy być spokojni, jesteśmy po tej dobrej stronie nowej kurtyny, że naszym losem nie będą już grały wspólnie Rosja i Stany, bo jesteśmy w pełni pod opieką Waszyngtonu.
To znaczy, ja bym powiedział, że możemy się spodziewać, że pakiet kontrolny będzie w Waszyngtonie, a nie w Moskwie. Natomiast co do podziału akcji, to ja bym pewności nie miał oczywiście, ponieważ tu z kolei mogą być przeróżne dziwne interesy rosyjskie rozgrywane. Generalnie, wie pan, jeżeli wchodzimy w taką logikę, że wielkie mocarstwa zaczynają rozstrzygać o losie mniejszych krajów, to to jest bardzo niedobre. To, no, biliśmy się przez całe dziesięciolecia o to, żeby być podmiotowi. Żeby być podmiotowym w polityce, to znaczy nie być poddanym dyktatowi bez względu na to, czy ambasadora amerykańskiego, czy rosyjskiego, czy chińskiego. Prawda? Natomiast ja mam coraz bardziej wrażenie, i to nie tylko ja, bo czytam bardzo podobne teksty, nie wiem, autorstwa choćby świetnego publicysty i znawcy obszaru postsowieckiego Edwarda Lukasa, który stawia to samo pytanie, które ja postawiłem ostatnio, czy grozi nam nowa Jałta. Prawda? Jałta nie rozumiana jako twarda granica, komunizm i tak dalej, tylko właśnie jako rozstrzyganie o krajach małych i średnich ponad ich głowami. Przecież w gruncie rzeczy dyskusja dzisiejsza na Radzie Europejskiej jest też dyskusją, kto ma tak naprawdę rozstrzygający głos. Czy mocarstwa, które się dogadały, jak to ma wyglądać, czy jednak ci, którzy uczestniczą w tej Unii na równych prawach. Więc to powinniśmy być, jesteśmy w sytuacji nieporównanie lepszej niż w Jałcie, bo jesteśmy po dobrej stronie. Natomiast to nie znaczy, że powinniśmy się cieszyć.
Załóżmy, że ten koncert mocarstw wraca, że mamy znowu Jałtę i znowu wielkie, kilka wielkich mocarstw, które sobie swoje strefy wpływu.
No i to jest super sukces Władimira Putina. Ja muszę powiedzieć, że no, on osiągnął główny cel swojej polityki prowadzonej od 2000 roku. Jego zabiegi to były zabiegi o to, żeby Rosja była traktowana jako równorzędny partner w koncercie mocarstw. No i koniec końców jest, co zabawne, nie mając żadnych argumentów poza, z przeproszeniem, chuligańskim zachowaniem w polityce, bo napaść na Gruzję, napaść na Ukrainę, to było dokładnie bieganie z bejsbolem po...
Ale jeżeli to jest atomowy bejsbol, to może to mieć swoje argumenty.
No tak, ale Rosja nie ma siły gospodarczej, natomiast mam wrażenie, że Rosja coraz bardziej ma coś, czego jej brakowało w epoce Jelcyna, czyli swoją opowieść o polityce. Pomysł na suwerenną demokrację niestety jest konsumowany od Wiktora Orbana po wielu przywódców w Azji czy Ameryce Południowej. Ten pomysł rosyjski jest pomysłem ideologicznym, który oni jakoś tam sprzedają.
To załóżmy, że nowa Jałta już jest faktem, to co powinien robić polski MSZ, polski rząd, jak się poruszać w tym nowym, multipolarnym świecie?
Naszym głównym interesem powinna być rzecz jedna. Nie dopuścić do tego, żeby polityka światowa rozgrywała się w trójkącie. Waszyngton, Moskwa, Pekin. Co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy bardzo mocno angażować się we wzmocnienie Unii Europejskiej, bo ona staje się kolejnym wierzchołkiem układu światowego. Unia jest potęgą gospodarczą, równorzędną Stanom Zjednoczonych. Unia ma możliwości militarne, też porównywalne z największymi krajami. Może nie ze Stanami, ale już z Rosją czy z Chinami realnie może się mierzyć wielkością armii, nowoczesnością i tak dalej. Unia może być graczem światowym. A dlaczego mówię, że nie chcemy trójkąta? Ano dlatego, że ten trójkąt jest trójkątem nierównobocznym. Jest bardzo długi bok amerykański, jest długi bok chiński, jest krótki bok rosyjski. Bo Rosjanie są jednak w tym trójkącie zdecydowanie najsłabsi. Otóż w momencie, kiedy rośnie konflikt amerykańsko-chiński, on jest tą osią przyszłego układu światowego i to wszyscy o tym mówią, to nagle atrakcyjnym partnerem staje się ten trzeci, czyli Rosja. I z Rosjanami można handlować pakietem akcji, oddając im 60% w Mołdawii, 40% w Polsce, 50 albo 49% na Łotwie i tak dalej. To można się w ten sposób bawić. I Amerykanie logicznie, w własnym interesie, w pewnym momencie mogą powiedzieć, no dobra, zabieramy 3000 żołnierzy z Polski, w zamian za to, że wy nas poprzecie w naszym sporze z Chinami o jakieś tam wyspy. Z ich punktu widzenia jest to dobry biznes. Wobec tego jeżeli są trzy wierzchołki, to my cały czas jesteśmy tak naprawdę w sytuacji kraju, który musi się zgadzać na dowolne pomysły dowolnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mamy czwarty wierzchołek, europejski, to już zaczyna być nieco szersze pole gry, a powinniśmy jeszcze wspólnie z Europą tak naprawdę bardzo mocno inwestować w piąty wierzchołek, czyli w Indie. My zapominamy o Indiach, to jest za chwilę będzie państwo ludniejsze od Chin, to jest państwo, które jest w tej chwili światową stolicą komputerowego software'u. To oni wymyślają coraz więcej programów, to oni są indywidualistami, którzy są jakby bliżsi tej wizji świata, w którym my funkcjonujemy, i oni mają głęboki interes, żeby nie dopuścić do dominacji Chin, bo od tysięcy lat z tymi Chinami rywalizują.
I są demokracją, chociaż ze swoimi problemami, jak prawie że każda
czyli
demokracja.
Krótko mówiąc, ale powinniśmy dążyć, to polskim celem politycznym w ramach strategii powinien być Pentagon. Pentagon rozumiany jako pięciokąt, w którym się układa polityka światowa.
Powiedział Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, publicysta, między innymi był ambasador Rzeczypospolitej w Erewaniu, ale także ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich swego czasu. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Obecnie Instytutu Studiów Wschodnich, jeszcze minister w rządzie Jerzego Buzka, także biografia, niestety już długa. Zawsze byłem przyzwyczajony, że jestem ten młody, zdolny, a tu się okazuje, że jestem stary i doświadczony.
Tak, biografia ma swoje... ale ma też swoje zalety, panie ministrze, panie ambasadorze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
17.38, to teraz zagramy Często Graj, czyli piosenkę wybraną przez Tomasza Wybranowskiego, a za chwilę jeszcze jeden gość.
Popołudnie w net.
Gościem i tym ostatnim gościem, od teraz mnie słychać, zapowiadanym i oczekiwanym jest dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych UNFE.
Witam państwa
albo
serdecznie.
Jednego rynku kapitałowego, czy rynków?
Rynku.
Rynku. Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE. Dzień dobry, panie doktorze. To co weźmiemy sobie najpierw na żer? Czy ZUS, czy Osakę? Do wyboru, do koloru, panie doktorze. Dzisiaj jesteśmy...
Tak. No to najbliższa jest Osaka, oczywiście.
Osaka, no to mamy szczyt G20. Porozumienie, główny komunikator jest porozumienie USA z Chinami, ale chyba tam też kilka innych istotnych porozumień i deklaracji zawarto.
No, wydaje się, że tak nawiązując do mojego przedmówcy, no to wydaje się, że to, co było kluczowe, co powinniśmy zauważyć, to jest to, że nie tylko nie jesteśmy, a propos siły Polski, no, jak ona drastycznie spada, to jest to, że nie tylko nie jesteśmy członkiem G20.
A mogliśmy być.
Myślę, że powinniśmy być, biorąc pod uwagę, powiedzmy, zasługi, jakiś wpływ, jaki mieliśmy, no bądź co bądź, no to porozumienie w Berlinie, no to było 4+2 i tam my byliśmy, tak?
Podobno więc... Donald Tusk się trochę podrążył ten temat. Sam zaniechał starań, miał podjąć decyzję, że Polska nie będzie walczyć o miejsce G20.
Ja nie wiem, może po prostu jedna osoba zaniechała, ale ja nie widzę po prostu tej walki po stronie innych, może powiedzmy bardziej znamienitych po prostu polityków i nie widzę jakichś tutaj darcia szat, ale to nie jest tylko kwestia, że nie byliśmy na G20. To jest fakt, że my nie jesteśmy stałym gościem posiedzeń G20. A takowymi w ramach, już nie mówię o tych dużych krajach, które do G20 europejskich, do których Polska nie należy, ale jest Hiszpania oraz Holandia, są stale zapraszanymi gośćmi.
Chyba ostatni raz byliśmy zaproszeni w roku 2017, to Niemiec przez kanclerz Angela Merkel, ale pamięć może mnie zawodzić, może potem jeszcze była jakaś wizyta.
Nie. To jest inne spotkanie, które jest wokół, które jest związane z posiedzeniami ministrów finansów i szefów banków centralnych.
Ach, i wtedy było to,
ale to jest... tak, ale powiedzmy sobie dalej. Nigdy, ale to nigdy nie byliśmy w ogóle zaproszeni. To nie jest kwestia, że nie jesteśmy na poziomie, powiedzmy, Hiszpanii i Holandii, że jesteśmy zapraszani. Nigdy nie byliśmy. A okazuje się, że powiedzmy na takiej osadce wiele się działo. Wszyscy czekali, giełdy się czekały. No i taki, no oczywiście show był Stanów Zjednoczonych oczywiście, ale wszyscy czekali na oczywiście porozumienie między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no i jakieś zawieszenie broni wystąpiło, bo Huawei jednak zostało to, te sankcje powiedzmy zdjęte, aczkolwiek można powiedzieć, że już wcześniej Wall Street Journal informował o tym, że te firmy dostawały już pozwolenie na eksport, jak i też pierwsze zamówienia soi też ze strony Chińczyków wystąpiły. No ale innym takim, i oczywiście giełdy poszybowały w górę, chyba Dow Jones to nawet przez chwilę przekroczył no, ten magiczny okres tego gongu na Wall Street Journal pana premiera Morawieckiego, którego już w jakiś sposób wspomnieliśmy, a od którego to gongów giełdy po prostu leciały w dół, więc jakiś akcent można powiedzieć polski wystąpił. No ale poza tym no to oczywiście były te spotkania powiedzmy, które są również powiedzmy takie kluczowe. No to jest detente między Stanami Zjednoczonymi a Turcją. No. Jednak Stany Zjednoczone przeprosiły, można powiedzieć formalnie ustami pana prezydenta Turcję, że była źle traktowana przez administrację poprzednią. Oczywiście giełda w Istambule poszybowała w górę. Oczywiście obawy istnieją, czy to też nie oznacza, że tak naprawdę to całe napięcie to teraz amerykańskie skupi się na Bliskim Wschodzie. Ale też były też porozumienia, które były przed...
Albo na Rosji, bo ja przynajmniej nie zaobserwowałem jakiegoś wielkiego ocieplenia relacji rosyjsko-amerykańskich po spotkaniu dwóch prezydentów tych krajów.
Znaczy, po pierwsze, to wydaje się, że było tam spotkanie tam Erdogana, a to powiedzmy może jest to też przyczyna tego, że nastąpiło ocieplenie. Turcji groziły sankcje za S-400, sankcje w postaci tego, że nie dostaną jednak tych F-35, które już część zapłaciły, a to też groziło, ma taką reperkusja polska była, że nagle jest jednak tych 90 F-35, których trzeba sprzedać. No więc teraz może takiego nacisku na Polskę, żeby kupować te zabawki nie ma. A pamiętajmy, tureckie mają to do siebie, że cały pakiet ten 90 kosztował 9 miliardów, ale był z offsetem na 12 miliardów. To też ukazuje różnicę powiedzmy tego podejścia. No i to, że obecnie Erdogan jest w Chinach, oczywiście to była wcześniejsza wizyta, ale najprawdopodobniej te rozmowy byłyby trochę inne i bardziej nakierowane na możliwe groźbą zmian jakichś geopolitycznych, gdyby nastąpiło, powiedzmy, nie nastąpiło tego detent ze Stanami Zjednoczonymi. Ale ma pan rację, no kwestia Rosji. Tylko czy na pewno? Zauważmy, że coś się dziwnego dzieje Mołdawii, coś dziwnego dzieje się w Armenii, to mój przedmówca mówił, no i coś dziwnego w Gruzji. Obawiam się, że może istnieć właśnie ta próba cały czas tego przekupienia Rosji, ponieważ no, do tego otoczenia Chin no, to brakuje Indii. W jaki sposób, który i widać tu wyraźne ocieplenie tam amerykańsko-hinduskie, no ale też potrzeba jest Rosji, a Rosję potrzeba też do głównego celu, jakim jest powiedzmy tam prowadzenie jednak tego dealu stulecia na Bliskim Wschodzie. I tutaj właśnie zawsze jest to ta groźba, że nasze, to co nasz mój przedmówca mówił, że taka bezalternatywność polskiej polityki, no to może spowodować, że nagle się okaże, że będziemy w tym pakiecie, o którym mój przedmówca mówił. I to można powiedzieć, no jest takie olbrzymie wyzwanie dla naszego kraju. No i oczywiście też tutaj były pewne oznaki ocieplenia turecko-amerykańskiego, ponieważ zauważmy, że ten boje tam na Bliskim Wschodzie to już są takie dość szerokie, między innymi w Libii, no to jest otwarty konflikt między tutaj też Turcją, która wspiera jednak rząd w Trypolisie, a tą wschodnią częścią, która jest obiektem zainteresowania Egiptu, Arabii Saudyjskiej i tam Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i też efekt jaki był na giełdach? Na giełdach nagle się okazało, że akcje poszły w górę, rentowności poszły w górę, bonów i obligacji, ponieważ to zagrożenie kryzysem trochę się oddala, aczkolwiek tu bardzo, bardzo niewielki margines jest powiedzmy tego możliwości przesunięcia tego kryzysu. Najprawdopodobniej jednak Donald Trump chce to, żeby to było jednak po wyborach w Stanach Zjednoczonych. No ale to zauważyliśmy, no wzrosły ceny ropy naftowej i tu jest element ten właśnie niepokojący, ponieważ związany z porozumieniem jednak Arabii Saudyjskiej z Rosją, a przecież trudno sobie wyobrazić, żeby Arabia Saudyjska podejmowała aż tak samodzielne decyzje, będą tak silnie połączona z interesami amerykańskimi.
Panie dobrze, tu kończymy ten wątek międzynarodowy i to, co się stało w Osace pod koniec czerwca 28-29, bo wtedy odbyło się szczyt G20 w Japonii właśnie. A przejdźmy do naszych emerytur, czyli do przyszłości. ZUS swego czasu, pani prezes ZUS, pani profesor Gertruda Uścińska, razem wtedy jeszcze z minister Rafalską, minister pracy, rodziny i polityki społecznej, ogłosiły sukces, że nasze pieniądze w ZUS-ie zgromadzone bardzo dobrze pracują i mają świetne odsetki, można zebrać od tego, jak się swoje środki właśnie w ZUS-ie ulokuje. No i chyba wszyscy powinniśmy być szczęśliwi, skoro ZUS tak dobrze zarabia, o ile zarabia w ogóle.
No tak, tylko właśnie na tym właśnie polega kwestia ZUS-u, że ZUS nie ma aktywów, ponieważ jednak to, co jest wpłacane przez nas, no to niestety od razu idzie, jest przetwarzane na wypłaty, na świadczenia, a nie jest inwestowane. OFE powiedzmy takowe było, ale w chwili, kiedy zlikwidowano OFE, no to nagle się okazuje, że nie trzeba w budżecie ukazywać, że się płaci jakiekolwiek odsetki od tych środków. Nie trzeba ukazywać to, że w ogóle ma się jakieś zadłużenie, bo staje się to zadłużeniem ZUS-u. I oczywiście, no to pani minister pokazała, jak to nam przyrosły na te wartości naszych tych rachunków emerytalnych, ponieważ zostały pomnożone, oprocentowane na 9,2%. No i to w sumie zwiększyło tylko z powodu tego jednego aspektu, a nie jeszcze innych zobowiązań ZUS-u, które się wiążą z wypłatą aktualnych emerytur, wiążą się też z tym, że my cały czas wpłacamy nowe składki, jeśli one są poszerzane, to jeszcze rodzą się zobowiązania. To spowodowało, że przyrost tego długu nastąpił na kwotę 214 miliardów tylko w tej części takiej, gdzie ta składka ląduje na rachunku w ZUS-ie. Ale czyli w tej części, w subrachunku, tu po zlikwidowanym OFE przyrosło 18 miliardów, więc można, i to na 5%, i to też zostało pochwalone, bo przecież to jest znacznie więcej niż normalnie jest na rynku kapitałowym po dziesięciolatki polskie, to płacimy jako podatnicy 2,4%, a tu ponad 5. Czyli... No w sumie to dało 232 miliardy. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ogłaszane jako wielki sukces, podczas gdy to oznacza, że tylko z powodu tej obsługi tego długu emerytalnego to wygenerowany został nam dług, przyrósł nam dług na kwotę 232 miliardy, a więc 12% PKB. 12%. Całe dochody podatkowe wydatki, które są porównywalne z dochodami podatkowymi budżetu, a więc budżet to się zamyka kwotą 400 miliardów. Mówimy
czyli
o jakichś...
60%.
Mówimy o jakichś... Tak, mówimy o jakimś, że mamy deficyt jakiś, musimy mieć i przedstawiać Unii Europejskiej, który tam nie może być większy niż 3%. Ja nie wchodzę w to, że oni nawet chcą, żeby to było mniej, ale mówię 3%, a tu jest 12 miliardów. Ale co to oznacza? To my ten dług chcemy spłacić, czy nie? I jakim prostym zabiegiem może by było, gdybyśmy w ogóle cały polski dług przenieśli do ZUS-u, jak i obsługę tego długu, nic nie byłoby.
Nie no, wtedy byśmy za obsługę tego długu byśmy płacili znacznie więcej niż emitując obligacje, panie doktorze.
No tak, tak, ale z tego wynika, że zauważmy, jak czasami się chwalimy tak, że mówimy, jak to dobrze, że ci imigranci płacą, powiedzmy, składki. Bo dzięki temu jest na nasze emerytury. Podczas gdy z rachunku wynika, w związku z tym, że oni mają prawo do tych składek pomnożonych właśnie przez te wskaźniki, później jak będą mieli wypłacaną nawet szczątkową emeryturę. Ja nie mówię już, że tą minimalną w Polsce, to okazuje się, że lepiej, gdyby nie płacili, a gdybyśmy wyemitowali dług na te 2%, no mówi 32,4%.
To jak długo taka sytuacja może być utrzymywana, że waloryzacja emerytur rocznie teraz w tym formacie kwotowo-procentowym no sięga tych 20 paru miliardów złotych i rok na rok, z roku na rok narasta.
No jak
i kiedyś musi nastąpić 200 koniec.
30 miliardów, tak. Nie 20, tylko...
200, tak jest.
200. Jak może to jak przy każdej piramidzie finansowej. W pewnym momencie się okaże, że po prostu tych środków, które budżet powinien dołożyć w pewnym momencie na wypłatę tych świadczeń, nie ma. No to trzeba będzie na początku to podwyższy się jakieś podatki, no ale później to
albo
będzie trzeba...
Albo wiek emerytalny się skokowo wydłuży.
Tak, tak. No przecież i to zauważmy, no to jest jeden z tych elementów, o których się ostatnio też mówiło, związane z rekomendacjami Unii Europejskiej. Bo jeśli podwyższymy wiek emerytalny do 110 lat, to nagle się okaże, że te 5 bilionów złotych to po prostu nie będzie. Z tym tylko, że to ma taki jeden podstawowy feler. No, ludzie tak łatwo z tych milionów, które mają na tych kontach i z emerytur nie zrezygnują. Ponadto ktoś i tak będzie musiał tych emerytów utrzymywać.
A więc, poza tym, panie doktorze,
przynajmniej można liczyć ja na uważam, to, że będzie następna komisja śledcza ukazująca po prostu dziurę w ZUS-ie, a więc ukazująca i pokazująca. Kurczę. I to wtedy to dopiero będą liczby, jak to się okaże, że tego jest 5 bilionów. Tak? No to w tym momencie...
Społeczne emerytury, społeczne ubezpieczenia nie są takie złe, przetrwały ponad 100 już będzie 50 lat, jak nie lepiej, jak funkcjonują, tak? I żyją, działają, tak? I nic się im, i krzywda się nam nie stała, a chyba żyjemy trochę lepiej niż...
Nie, niestety. Mamy jeden problem. Bo na początku dzietność. Te bismarckowskie emerytury to po pierwsze były skapitalizowane, a więc takie jak polskie OFE, a więc... Przed wojną to jest nawet taka fajna broszurka ukazująca, że jest pewien deficyt, jeśli chodzi o te emerytury inteligenckie, a więc takie związane z tymi nauczycielami, nauczycielskie. Ale ponadto krócej żyliśmy, a trzecie i może co najistotniejsze, no my mieliśmy więcej dzieci, tak. Więc ta piramida finansowa mogła być utrzymywana.
Nie, teraz, wtedy nie była piramida finansowa, wtedy wszystko się zgadzało.
Ale powiedzmy sobie, to mówimy o jednej piramidzie, a mamy jeszcze większą. To jest związana z tym, że starzejąc się i nie mając dzieci, nie odkładając tych kapitałów w takie OFE, może nawet nie tylko emerytalne, ale i zdrowotne, to jeszcze przyrasta jeszcze szybciej nam piramida związana ze służbą zdrowia, ponieważ ludzie
starzeją
się...
I tu, panie doktorze, zrobimy przerwę i taki suspens. To będzie następne nasze spotkanie, będzie o służbie zdrowia, więc proszę Państwa się nie odrywać od odbiorników radiowych, od radia, bo nie wiadomo kiedy w studiu Radia Wnet pojawi się dr Cezary Mech i zacznie opowiadać o tej większej piramidzie finansowej, jaką jest Narodowy Fundusz Zdrowia. A teraz stawiamy trzy kropki. Dr Cezary Mech był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my mamy za 20 sekund 18, czyli ostatni dzwonek, żeby kończyć Popołudnie Wnet. Łukasz Jankowski, żegnam się z Państwem bardzo serdecznie. Mówię do usłyszenia jutro do godziny 16.
Popołudnie Wnet.
Autopromocja.
Nowy wspaniały świat to drogowskaz.